Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W całej Polsce kwestowano dziś na rzecz misjonarzy. Benedykt XVI wezwał Polaków do ofiarności na misyjne dzieło Kościoła. Niedzielny magazyn rozpocznie relacja ze spotkania papieża z pielgrzymami na Anioł Pański. Następnie naszym gościem będzie ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor dzieła pomocy misjom Ad Gentes. Na zakończenie przybliżymy postać świętego, którego imię oznacza przynoszący wiele owoców, a życie mówi, że nie warto obawiać się kultu świętych. 17 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe 20 minut. Po tygodniowych rekolekcjach Kurii Rzymskiej Benedykt XVI podziękował wszystkim, którzy wspierali je modlitwą. W rozważaniu na Anioł Pański mówił o dwóch filarach podtrzymujących zarówno okres Wielkiego Postu, jak i całe życie. Opowiadają o nich czytany dziś w kościołach fragment Ewangelii o przemienieniu pańskim oraz perykopa o kuszeniu Jezusa z minionej niedzieli. Życie chrześcijańskie zasadniczo wyraża się paschalną dynamiką śmierci i życia, powiedział papież.
Przemienienie antycypuje zmartwychwstanie, ono zaś zakłada śmierć. Jezus objawia apostołom swoją chwałę, aby mieli siłę stawić czoło skandalowi krzyża i zrozumieli, że aby dojść do Królestwa Niebieskiego, trzeba przejść przez wiele cierpień. Głos Ojca, który brzmi z wysoka, podobnie jak podczas chrztu w Jordanie, ogłasza Jezusa swym Synem umiłowanym, dodając: Jego słuchajcie. Aby wejść w życie wieczne, należy słuchać Jezusa, naśladować Go na drodze krzyża, tak jak On niosąc w sercu nadzieję zmartwychwstania. W nadziei jesteśmy zbawieni. Dziś możemy dodać: w nadziei przemienieni.
Benedykt XVI poprosił o modlitwę za Liban. Przypomniał, że od 3 miesięcy Libańczycy nie są w stanie wybrać głowy państwa. Z niepokojem śledzę utrzymujące się w tym kraju przejawy napięcia, podkreślił papież.
Wysiłki zmierzające do zażegnania kryzysu i wsparcie okazywane przez licznych przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej, nawet jeśli nie przyniosły jeszcze rezultatu, wskazują na zamiar wyłonienia prezydenta, który byłby nim dla wszystkich Libańczyków, aby w ten sposób dać podstawy pod przezwyciężenie istniejących podziałów. Niestety, nie brak i powodów do niepokoju, podsycanego zwłaszcza niebywale gwałtownymi wypowiedziami, czy przez ludzi, którzy wręcz pokładają ufność w rozwiązaniach siłowych i fizycznym eliminowaniu przeciwników. Wraz z patriarchą maronickim i wszystkimi biskupami Libanu proszę Was o wsparcie mojej modlitwy do Matki Bożej Libańskiej, aby zachęciła obywateli tego drugiego narodu, zwłaszcza polityków, do wytrwałych działań na rzecz pojednania, do prawdy szczerego dialogu, pokojowego współistnienia i dobra ojczyzny dogłębnie uważanej za wspólną.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI nawiązał do zbiórki ofiar na cele misyjne. Przeprowadzana jest ona dziś pod hasłem Dar miłości i nadziei zobowiązuje.
Tym, którzy włączają się w dzieło pomocy, a centes bardzo dziękuję. Jest ono wsparciem apostolatu misyjnego. Jest też okazją do jamużni wielkopostnej. Niech ona przemienia serce i pomaga wszystkim poznać Chrystusa w potrzebujących. Z radością Wam błogosławię.
Festa do puszek na rzecz polskich misjonarzy prowadzona była przed kościołami w całej Polsce. Zorganizowało ją dzieło pomocy Ad Gentes. Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się zrealizować ponad 80 różnych projektów misyjnych. Większość z nich dotyczyła Afryki i tamtejszej działalności ewangelizacyjnej. Z księdzem Marcinem Iżyckim, dyrektorem dzieła pomocy misjom Ad Gentes, rozmawia Rafał Łączny.
kolejna zbiórka misyjna, tym razem na dzieło Ad Gentes. Ta zbiórka wspomaga polskich misjonarzy pracujących na całym świecie. Wy dzięki tym pieniądzom realizujecie projekty misyjne.
Tak jest, to jest, tak można powiedzieć, praktycznie z tych wszystkich zbiórek, które pieniążków, które idą na misję, to jest taka zbiórka, która konkretnie dotyczy realizacji projektów. Realizujemy 4 kategorie projektów: ewangelizacyjne, medyczne, charytatywne i edukacyjne. W roku 2007 mogliśmy dzięki wpływom ze zbiórki z niedzieli Ad Gentes zrealizować 84 projekty na wszystkich kontynentach. Najwięcej tych projektów zostało zrealizowanych w Afryce, bo ponad 50.
Powiedzmy kilka słów o dziele pomocy Ad Gentes. To jest agenda Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.
Dzieło pomocy Ad Gentes zostało arygowane przez Konferencję Episkopatu Polski w 2005 roku i właśnie zostało założone po to, żeby w sposób taki punktowy pomagać polskim misjonarzom. My nie tylko, tak powiedziałem, realizujemy projekty, ale także udzielamy zapomogi misjonarzom. Każdy misjonarz, ksiądz Fidei Donum, czyli diecezjalny i misjonarz świecki, otrzymuje od nas pomoc w wysokości $1200 na rok, a każdy misjonarz będący na wakacjach w Polsce otrzymuje zapomogę w wysokości 500 zł. Muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku mieliśmy takich misjonarzy na wakacjach ponad 500 osób, czyli ponad 250 tysięcy złotych zostało wydanych. No i jest prawie 400 misjonarzy, którzy otrzymują te $1200, a więc prawie $500 000.
Wróćmy do zbiórki tegorocznej, proszę księdza. Dar miłości i nadziei zobowiązuje. Takie słowa wybraliście jako motto, jako hasło tej zbiórki. Domyślam się, że nieprzypadkowo.
Tutaj chcemy pokazać, że każdy człowiek powinien dzielić się, szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu, do czego zachęca również w orędziu wielkopostnym Ojciec Święty Benedykt XVI. I takim dobrym momentem jest właśnie udzielanie tej jałmużny postnej. Jest właśnie ta zbiórka, nie tylko na misjonarzy, ale przede wszystkim na tych ludzi, którzy zostali im powierzeni. A więc każdy z nas otrzymuje od Pana Boga, otrzymuje od drugiego człowieka miłość i chcemy przekazywać tę miłość drugiemu człowiekowi, przede wszystkim tym, którzy są obok nas, ale także tym, którzy są daleko.
To zapytam, proszę księdza, ile udało się w tamtym roku mniej więcej uzyskać z tej zbiórki?
No w ubiegłym roku zwiększyliśmy trochę wpływy. Wszystkich pieniążków, które zebraliśmy, było 2 100 000 zł, które w 95% poszły na konkretną pomoc misyjną.
Domyślam się, że już czekają projekty misyjne w Waszym biurze, które tylko wymagają tego, żeby je sfinalizować, sfinansować.
Oczywiście projektów misyjnych ciągle przybywa z roku na rok. To się składa, że kiedy byłem w listopadzie w Kamerunie, otrzymałem z samego tego kraju ponad 20 projektów. Na ten najbliższy rok 2008 mamy już około 100 projektów, które czekają na sfinansowanie. My dotacje udzielamy 2 razy do roku, w kwietniu i w październiku. Tak więc na pewno nie przewiduję, żeby nam coś w tym roku zostało pieniędzy.
Ksiądz wymienił te kategorie projektów, a co konkretnie dzięki tym pieniądzom udaje się zrobić?
Tutaj tych konkretnych rzeczy jest mnóstwo, ja mógłbym to opowiadać godzinami. Mianowicie udaje się od takich prostych spraw jak zakup żywności, żeby ludzie mogli po prostu przeżyć, poprzez zakup lekarstw, podręczników szkolnych, aż po budowy szkół, szpitali czy kościołów.
Bo jakby ksiądz opisał zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce?
Widzę, że powoli dostrzega się tę wielką konieczność pomocy. Ja widzę na takim poziomie, powiedzmy, parafialnym, że ludzie są bardzo ofiarni. Kiedy misjonarze przyjeżdżają na wakacje, kiedy głoszą kazania, mówią o swojej pracy misyjnej, to widać, że ludzie często mają łzy w oczach i nie szczędzą pomocy dla nich. Także tutaj uważam, że potrzebna jest ta informacja rzetelna o pracy polskich misjonarzy, o tym, że tego nie robią dla siebie, ale dla biednych ludzi, którzy często zostali im powierzeni. I ta świadomość zwykłego człowieka jest, myślę, dosyć duża.
Czy bierzecie pod uwagę, przygotowując, akceptując projekty misyjne, także sytuację danego kraju, mam na myśli konflikty zbrojne?
No oczywiście, to znaczy wiadomo, tam gdzie jest bardzo trudna sytuacja, często nie mamy zbyt wielu ludzi, ale my mamy taki fundusz przygotowany, właśnie między innymi na Kenię zbieramy teraz, tak bardzo po cichu, na Czad. Oczywiście w sposób szczególny patrzymy tutaj na te kraje, gdzie są konflikty zbrojne, gdzie ta pomoc często poprzez organizacje międzynarodowe staje się niemożliwa, a jest możliwa tylko dzięki misjonarzom, którzy gdzieś, niekoniecznie w tym samym regionie, ale gdzieś ci nasi są.
Polska jest krajem bardzo katolickim, taką szczególną wyspą na mapie Europy. A jednak nie jesteśmy w czołówce krajów europejskich, które wysyłają największą liczbę misjonarzy. Z czego to wynika?
Z różnych rzeczy, bo taka prosta sprawa. W Polsce jednak ten standard życia się podnosi. I trudno jest człowiekowi, kiedy jakoś ma tutaj poukładane wszystko zostawić, pójść w nieznane, często w niebezpieczne miejsca. Ja myślę, że bardzo musimy dbać o to, żeby pamiętać o tym wołaniu Chrystusa, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkim narodom. Na pewno trzeba się modlić o te powołania misyjne, bo to jest też powołanie w powołaniu, czy kapłańskim, czy zakonnym, czy tym świeckim. Chociaż uważam, że jeżeli tutaj w przypadku księży, jeżeli ktoś jedzie do kraju misyjnego przynajmniej na kilka lat, to już wraca innym człowiekiem. Inaczej później traktuje też kolegów kapłanów, inaczej ludzi, którzy zostają mu powierzeni w parafiach, bo po prostu zapoznaje się z inną sytuacją ludzką, innego kraju, kontynentu. Wtedy może szerzej spojrzeć na tę perspektywę, która jest w Polsce.
Może Kościół powinien się bardziej otworzyć na misjonarzy świeckich?
Myślę, że tak. Z tym, że ja tutaj widzę ogromną potrzebę dobrego przygotowania misjonarzy świeckich. Jak najbardziej. Bardzo dobrą robotę robią tutaj wolontariaty misyjne. Między innymi ja znam działalność wolontariatów misyjnych w Krakowie, w Warszawie. Bardzo dobrze przygotowują ludzi, bo często niektórzy, no oczywiście ja odbieram dużo telefonów, pytań odnośnie wyjazdu na misję, ale niektórzy nie zdają sobie sprawy. Myślą, że to jest wycieczka, patrzą przez pryzmat telewizji czy książki jakieś, a to jest zupełnie inna rzeczywistość. Ale właśnie dobrze zrobione przygotowanie świeckiej osoby bardzo może tutaj zwiększyć tę efektywność ich pracy.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Z księdzem Marcinem Iżyckim, dyrektorem dzieła pomocy misjom Ad Gentes, rozmawiał Rafał Łączny.
Święty tygodnia.
Święty Polikarp.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W sobotę 23 lutego obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Polikarpa, biskupa i męczennika. Urodzony około roku 70 po Chrystusie w małoazjatyckim mieście Smyrna, zaliczany jest do tak zwanych ojców apostolskich, czyli do pisarzy kościelnych, którzy byli uczniami apostołów i przekazywali ich naukę. Świętemu Polikarpowi dane było jeszcze spotkać tych, którzy na własne oczy widzieli Chrystusa. Sam był uczniem Jana Apostoła, który kierował kościołem w pobliskim Efezie. To on ustanowił Polikarpa biskupem Smyrny. Jako pasterz tego miasta głosił gorliwie Chrystusa i walczył z błędnymi naukami. Biskup Ignacy Antiocheński w jednym ze swoich listów wyraża się o Polikarpie z najwyższym uznaniem, nazywając go dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze, mężnym atletą Chrystusa. Kierując prawie 60 lat swoją diecezją, stał się z czasem przywódcą kościoła w Azji Mniejszej. Potomni nazwali go nawet wodzem całej Azji. Nic więc dziwnego, że to właśnie jego wydelegowano, aby w Rzymie ustalił z papieżem Anicetem datę świętowania Wielkanocy. Gdy miał 86 lat, został wydany przez jednego ze swoich domowników. Oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i próbowano zmusić do zaparcia się Chrystusa. Gdy namowy i groźby nie przyniosły skutku, skazano go na stos. Z męczeństwa świętego Polikarpa. Gdy stos był już gotowy, Polikarp sam zdjął z siebie szaty i rozwiązał przepaskę. Schylił się też, aby zdjąć obuwie. Nie uczynił tego przedtem, bo wierni tłoczyli się koło niego i każdy chciał go dotknąć, albowiem już i przedtem czczono go dla świętości jego życia. Święty Polikarp, jak powiedzieliśmy, należał do drugiego pokolenia uczniów Chrystusa. znał apostołów, przebywał z nimi. Możemy więc być pewni, że nauka, którą głosił, i jego postępowanie wolne było od błędów. Zwróćmy więc uwagę, że nie protestuje. Nie widzi nic zdrożnego, gdy wierni czczą go dla jego świętości, oddają mu cześć jako świętemu. Warto o tym pamiętać. W Kościele apostolskim, w Kościele pierwszych wieków istniał już kult świętych. Od czasów reformacji zwłaszcza próbuje się nam wmówić, że święci zasłaniają Boga, że wypaczają prawdziwą religijność. Czy zatem błądzili już uczniowie apostołów? Czy kult, jakim mieszkańcy Smyrny otaczali swego biskupa przed i po jego śmierci, wypaczał im obraz Boga? Bynajmniej. Na ogół bowiem jest tak, że kult świętych przybliża do Boga, rozjaśnia jego tajemnice, a życiorysy poszczególnych świętych to jakby skrócony kurs teologii. Znana bowiem jest zasada, że aby powiedzieć coś naprawdę ważnego o człowieku, o ludzkości, trzeba wyjść od konkretu, od jednostki. Dzieje się tak w sztuce, w literaturze, właściwie już od czasów Homera, gdzie przetworzona historia konkretnej ludzkiej osoby daje nam obraz prawd uniwersalnych. Podobnie rzecz ma się w teologii. Życie i śmierć jednego świętego więcej czasem mówią nam o Bogu niż akademicka debata. W czasie jednej z pielgrzymek do Polski papieża Jana Pawła ktoś napisał na transparencie słowa: Bóg jest miłością, bo dał nam Ciebie. Dla autora tych słów, a prawdopodobnie dla nas wszystkich, życie Jana Pawła II mówiło nam więcej o Bożej miłości niż uczone traktaty. Gdy przygotowano już drewno na stos, chciano doń przybić Polikarpa. Pozostawcie mnie, tak powiedział katom. Ten, który mi daje siłę do zniesienia ognia, sprawi, że bez waszych gwoździ wytrwam nieruchomo na stosie. Związano go więc tylko nie przybijając. Z rękoma związanymi z tyłu był jak jagnię ofiarne i jak ofiara miła Bogu. A wznosząc oczy ku niebu modlił się. Ci, co byli przy ogniu, zapalili stos i ogromny płomień wzniósł się ku górze. Ujrzeliśmy wtedy rzecz niezwykłą. Ogień utworzył jakby sklepienie na wzór żagla wydętego wiatrem i otoczył zewsząd postać męczennika. On sam zaś był nie jak palone ciało, lecz jak chleb, który się wypieka, lub jak złoto i srebro wytapiane w ogniu. I poczuliśmy woń, jakby powiew kadzidła. A bezbożni, widząc, że ogień nie może strawić ciała, rozkazali katu przebić go mieczem. Imię Polikarp wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie bardzo urodzajny albo przynoszący wiele owoców. Tak właściwie to każdy święty mógłby mieć na drugie imię Polikarp, bo życie każdego z nich było urodzajne w cnoty. Nie obawiajmy się więc kultu świętych. Owoce, jakie wydają, jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Boże, Panie całego stworzenia, Ty przyjąłeś świętego Polikarpa, biskupa, do grona męczenników. Za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy mogli pić z kielicha męki Chrystusa i zmartwychwstali do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
O świętym Polikarpie mówił ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy nasz niedzielny magazyn. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania naszych programów jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.